Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Trzynastego maja wita Państwa Krzysztof Brąk. Polacy przypominają sobie postać księdza Piotra Skargi w związku z przypadającą w tym roku 400. rocznicą jego śmierci. W Krakowie trwa sesja naukowa poświęcona postaci tego królewskiego kaznodziei. Powiemy o niej już za chwilę. Zaprezentujemy też majowe L'Osservatore Romano oraz wydawnictwa Sióstr Loretanek. A program zaczynamy od aktualności watykańskich. Zapraszamy. Postać księdza Massimo Cenciego jako przykładnego misjonarza pracującego najpierw w Brazylii, a potem w misyjnej dykasterii Stolicy Apostolskiej przypomniał Benedykt XVI w telegramie kondolencyjnym po śmierci tego wieloletniego podsekretarza Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów. Liturgii przewodniczył prefekt dykasterii kardynał Fernando Filoni. Jego homilia pełna była osobistych wspomnień. Kardynał Filoni znał bowiem księdza Cenciego nie tylko z Watykanu. Włoski misjonarz był tam wówczas proboszczem, wykładowcą w seminarium oraz duszpasterzem miejskiej biedoty, a kardynał Filoni pracował wtedy w nuncjaturze w Brazylii. Jego duszpasterski dynamizm i misyjny entuzjazm zawsze robiły na mnie wielkie wrażenie, wyznał watykański purpurat.
Benedykt XVI mianował kolejnych czterech konsultorów papieskiej rady do spraw nowej ewangelizacji. W tej najmłodszej dykasterii kurii rzymskiej, utworzonej przed 2 laty, papież powołał już dotychczas 25 takich doradców, w tym 14 księży, 2 siostry zakonne i 9 osób świeckich. Są wśród nich m.in. przełożeni generalni zakonów, osoby stojące na czele nowych ruchów kościelnych, przedstawiciele uczelni katolickich. Mianowani obecnie konsultorzy Rady do Spraw Nowej Ewangelizacji to
włoski kompozytor muzyki religijnej ksiądz Marco Frisina, kierujący Komisją Diecezji Rzymskiej do Spraw Sztuki Sakralnej.
Amerykański benedyktyn ojciec Jeremy Driscoll, patrolog i liturgista.
Słoweński jezuita ojciec Marco Iwan Rupnik, twórca licznych mozaik, także w Watykanie i teolog sztuki.
Oraz Salvatore Martinez, świecki stojący na czele włoskiej odnowy w Duchu Świętym.
W Strasburgu rozpoczęły się 3-dniowe watykańskie konsultacje z ekspertami Manival, pracownicy Komitetu Specjalnego Ekspertów do Spraw Oceny Środków Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, oceniają procedury i mechanizmy państwa watykańskiego odnośnie do operacji pieniężnych. Komitet pracujący pod egidą Rady Europy kontroluje procedury finansowe i klasyfikuje kraje z tzw. białej listy oraz raje podatkowe. Prawdopodobnie w lipcu międzynarodowa instytucja po analizie dokumentów wpisze Watykan na białą listę krajów o najwyższej przejrzystości finansowej.
Za spiżową bramą odbyły się już 2 audyty kontrolerów z Manival w listopadzie ubiegłego roku i w marcu. W ich wyniku zmodyfikowano w sposób istotny wewnętrzne ustawodawstwo watykańskich instytucji prowadzących operacje finansowe.
Na obecnym spotkaniu w Strasburgu omawiany jest już projekt raportu o watykańskich procedurach. Ostateczna jego ocena zostanie dokonana na sesji plenarnej Manival za miesiąc. W dokumencie opisane są kroki, jakie już zrobiono, by operacje finansowe prowadzone za murami watykańskimi nie budziły żadnych zastrzeżeń w takich dziedzinach jak pranie brudnych pieniędzy czy finansowanie terroryzmu. Funkcjonuje już Urząd Nadzoru Informacji Finansowej, kontrolujący na bieżąco operacje bankowe prowadzone z najmniejszego państwa świata. Benedyktowi XVI zależy, by operacje finansowe były jak najbardziej przejrzyste i podlegały wewnętrznemu oraz międzynarodowemu nadzorowi. Rewizja funkcjonowania watykańskiego systemu finansowego przez Manival objęła już kontrolę Instytutu Dzieł Religijnych oraz instytucji kurialnych związanych z obrotem pieniężnym. By Watykan trafił na białą listę, a jego procedury były w pełni zgodne ze standardami międzynarodowymi, konieczne są kolejne kroki, przy których technicznie doradzają również eksperci Manival.
Ukazał się majowy numer polskiego wydania L'Osservatore Romano. Wśród wielu papieskich tekstów redakcja miesięcznika zwraca tym razem uwagę na te, które Benedykt XVI skierował do młodzieży, bądź pisze w nich o młodzieńczych aspiracjach. Mówi Dorota Swat z redakcji polskiego L'Osservatore Romano.
Z okazji obchodów roku świętej Klary Benedykt XVI skierował list do biskupa Asyżu, w którym napisał, że jak nigdy dotąd rozbudza się dziś w młodych ludziach mnóstwo marzeń, a jednocześnie widzimy wokół mnóstwo niezadowolenia. W tym przesłaniu, odczytanym w Asyżu podczas pierwszych nieszporów Niedzieli Palmowej, papież ukazał Klarę i Franciszka jako wzór dla współczesnej młodzieży, podkreślając, że historia tych świętych jest zachętą do refleksji nad sensem życia i do szukania sekretu prawdziwej radości w wierze w Boga. Ich dzieje pokazują bowiem, że ten, kto zawierza Panu, nie tylko niczego nie traci, ale znajduje prawdziwy skarb. Tematowi radości, która jest świadectwem piękna i niezawodności wiary, poświęcone było także orędzie na Światowy Dzień Młodzieży, w którym papież odpowiada na pytanie, jak znaleźć w życiu prawdziwą, trwałą radość, która nas nie opuści nawet w trudnych chwilach. W poszczególnych częściach przesłania Benedykt XVI analizuje źródła radości oraz wzywa młodzież i wszystkich chrześcijan, by opierali swoje życie na przekonaniu, że Bóg nas kocha i pragnie, abyśmy byli szczęśliwi. Oba te przesłania zamieszczamy w najnowszym numerze polskiego wydania L'Osservatore Romano, obok innych tekstów papieskich z tego okresu. Polecamy także uwadze komentarze i artykuły wstępne zamieszczane na naszej stronie internetowej.
Polski biuletyn z Watykanu.
Codzienne wiadomości rozsyłane pocztą elektroniczną.
Szczegóły na stronie www.radiowatikana.org.
Z okazji roku Piotra Skargi w Krakowie rozpoczęła się dziś sesja naukowa o tym wielkim kaznodziei, patriocie i teologu. Zorganizowała ją Jezuicka Akademia Ignacjanum przy międzynarodowej współpracy z innymi uczelniami, między innymi z Uniwersytetami Jagiellońskim, Wileńskim oraz Katolickim Uniwersytetem w Rożembergu na Słowacji. Koordynatorami wydarzenia są Iwona Nowakowska-Kępna oraz ksiądz Krzysztof Biel. Jak mówi Monika Stankiewicz-Kopeć, jedna z organizatorów, krakowska sesja ma przedstawić tego polskiego jezuitę z przełomu XVI i XVII wieku w jak najszerszej perspektywie.
Konferencję nazwaliśmy Rzecz o dziele Piotra Skargi. Chodziło nam o przede wszystkim o pokazanie takich kwestii jak aktualność Piotra Skargi i wielopłaszczyznowość jego działalności. Pamiętam, kiedy Sejm ogłosił pod koniec 2011 roku rok 2012 rokiem skargi, między innymi rokiem skargi, bo tam w grę oczywiście wchodził jeszcze Kraszewski i Korczak. Skarga był jedną z tych postaci, która wzbudziła najwięcej kontrowersji. Pojawiły się rozmaite opinie negatywne. Zresztą co do postaci Skargi nie jest to dziwne. On w swoich czasach również budził rozmaite skojarzenia i rozmaite opinie. I tutaj można dojść do wniosku, słuchając właśnie tych wszystkich wypowiedzi, które pojawiały się w mediach, że popełnia się jeden podstawowy błąd, a mianowicie ocenia się Skargę i jego działalność z punktu widzenia współczesnego, czyli z punktu widzenia początku XXI wieku, jakby odsuwając na bok tą kwestię podstawową, że Skarga był zakorzeniony w swoich czasach. On był jezuitą, działał w czasach kontrreformacji i przystawiając do niego, mówiąc kolokwialnie, współczesne miary, prowadzi to do wielu nieścisłości, do wielu kontrowersji i niepotrzebnych w gruncie rzeczy czy negatywnych opinii. My chcieliśmy pokazać właśnie Skargę jako postać, którego działanie i którego przesłanie może być aktualne. Z pozoru może wydawać się to rzeczą może troszeczkę dziwną nawet, ale pokazaliśmy tą aktualność Skargi na wielu płaszczyznach. W każdym razie staramy się. Chcieliśmy pokazać aktualność Skargi, jeżeli chodzi właśnie o kwestię patriotyzmu. On rozumiał patriotyzm oczywiście w pewien określony sposób, ale chcieliśmy pokazać również, że te kwestie mogą być dzisiaj współcześnie, również aktualne. Chcieliśmy pokazać Skargę również jako doskonałego retora, jako doskonałego mówcę, który miał tak zwaną charyzmę i potrafił przyciągnąć do siebie, a przynajmniej wzbudzić zainteresowanie, wywołać odzew, wywołać zainteresowanie. Jako wychowawcę chcieliśmy pokazać Skargę jako człowieka zaangażowanego w życie publiczne, tutaj, więc skargę na rozmaitych płaszczyznach. I oczywiście ta działalność duchowości jezuickiej, która tutaj nierozerwanie ze skargą łączy się. Tutaj oczywiście tych elementów można by było mnożyć. Skarga jako literat, bo tutaj takie moje również osobiste wtrącenie jako historyka literatury, skarga jako jedna z postaci obok Jana Kochanowskiego, księdza Jakuba Wójka, który rzeczywiście posunął język polski do przodu, jeżeli chodzi o kwestię artyzmu języka polskiego. Również to jest nie bez znaczenia tutaj. Także głównym celem konferencji jest pokazanie rozmaitych oblicz Piotra Skargi, czemu odpowiada właśnie, tutaj reasumując, program naszej konferencji, obejmujący właśnie przesłanie, dzieło, działalność, recepcję i komentarze na przestrzeni epok do Piotra Skargi.
Mówiła Monika Stankiewicz-Kopeć. Piotr Skarga znany jest dziś przede wszystkim jako królewski kaznodzieja, zabiegający o odnowę państwa polskiego. Jak przypomina jednak ksiądz Aleksander Posacki, Skarga był jednak w pierwszym rzędzie teologiem, a sprawy religijne były dla niego najważniejsze, również dla narodu, mówi ksiądz Posacki.
Skarga jest patriotą, ale przede wszystkim jest teologiem i łączy jakby znaczenie wierności Bogu z dobrem narodowym, tak bym powiedział. I w swoich czasach Skarga, oprócz zajmowania się sprawami narodowymi, wręcz politycznymi także, zajmował się również sprawami teologicznymi, mianowicie na przykład polemizował z arianami czy z kalwinistami, którzy jego zdaniem naruszali prawdę o Chrystusie. Uważał po prostu, że wierność prawdom teologicznym, dogmatom, tak zresztą jak święty Ignacy, który w swoich regułach o myśleniu z Kościołem myśli podobnie, że sprawa wierności Chrystusowi, wierności Bogu w takim kształcie teologicznym, jak to chrześcijaństwo, uwaga, nie tylko katolicyzm, ale też prawosławie, bo Skarga był za jednością prawosławia z katolicyzmem, że to jest jakaś podstawa, bo można to dzisiaj porównać do wirusa w komputerze. Jeżeli dzisiaj to bardziej rozumiemy, jeżeli umysł jest źle ustawiony przez tak zwaną herezję, czyli na przykład jeżeli się podważa bóstwo Chrystusa, a więc podważa się Chrystusa jako Zbawiciela, co czyli na przykład arianie, to wówczas ludzie nie mają punktu odniesienia do tego, by się starać o tą wieść z Chrystusem. Jakby gubi się ten sens, także sens, ta motywacja także w życiu społecznym, narodowym. W takiej hierarchii Skarga właśnie te rzeczy ujmował. Oczywiście zajmował się także sprawami narodowymi, politycznymi, jakby wychowywaniem narodu polskiego, wychowaniem elit, ale właśnie w tym kontekście.
Jak zaznacza ksiądz Aleksander Posacki, Piotr Skarga słusznie jest utożsamiany z kontrreformacją. Niesłusznie jednak nadaje się temu pojęciu pejoratywny charakter.
Kojarzy się zwykle Skargę z kontrreformacją. Uważa się, że to jest najwybitniejszy kontrreformacyjny teolog polski. Przy czym kontrreformację traktuje się bardzo, dzisiaj nawet powiedziałbym negatywnie, ze względu na taką polemiczność tej koncepcji. Natomiast za tą tak zwaną kontrreformacją, za tym nie jest to jakiś wielkie tak, jakaś wielka afirmacja, właśnie afirmacja prawdy o Chrystusie, o Trójcy, o Kościele. Na przykład kalwinizm podważał również, czy rujnował w jakiś sposób prawdę o Kościele, o sakramentach. Więc chciałbym właśnie to przewrócić, tą świadomość, że to nie jest jakaś zamierzchła, przestarzała teologia kontrreformacyjna, jezuicka do tego, tylko wręcz przeciwnie, jest to uniwersalna teologia chrześcijańska, gdzie wierzymy po prostu w pewne prawdy, które są podstawą naszej wiary i naszej praktyki życiowej. Jeżeli te prawdy będą podważone w postaci tzw. herezji, to będziemy mieli zamęt w sferze poznawczej, a będziemy w konsekwencji w sferze wolności, będziemy też zagubieni.
Jednym słowem, Skarga jest aktualny, biorąc pod uwagę dzisiejsze wpływy New Age'owe.
Dokładnie tak. Skarga jest bardzo aktualny, bo na przykład New Age również podważa bóstwo Chrystusa, podobnie jak arianie, z którymi on polemizował i pewnie by dzisiaj polemizował z New Age. To byłaby ta aktualność. Również byłby postępowy w tym sensie, że byłby ekumenistą, ponieważ był za zjednoczeniem prawosławia z katolicyzmem właśnie ze względu na podobieństwa dogmatyczne, pomimo tych różnic kulturowych i cywilizacyjnych, które były oczywiste, gdzie kulturowo byliśmy bliżej z protestantami niż z bizantyjskim prawosławiem, a jednak dogmat był ważniejszy i można by powiedzieć, że Skarga by realizował dzisiaj program ekumeniczny, który Kościół katolicki z Kościołem prawosławnym realizuje.
Z księdzem Aleksandrem Posackim rozmawiała Anna Łoś. Obchody 400. rocznicy śmierci Piotra Skargi stały się też okazją do pogłębionych studiów na jego temat. Profesor Stanisław Stabryła zajął się badaniem antycznych odniesień w jego twórczości. Okazało się, że pod tym względem jezuicki kaznodzieja był wielkim erudytą, mówi profesor Stabryła.
Mi się wydaje, że był człowiekiem bardzo głęboko wykształconym, przede wszystkim w historii i w filozofii antycznej. i lepszą na pewno miał znajomość literatury, kultury rzymskiej niż greckiej. To tak mogę powiedzieć, ale w ogóle jedna i druga dziedzina no, była przez niego i bardzo dobrze opanowana i preferowana równocześnie. Otóż w kazaniach sejmowych jest rzeczywiście ogromna ilość odwołań do antyku, tak mówiąc, że ja je nazywam tak technicznie rewokacjami antycznymi u księdza Piotra Skargi. Przy każdej okazji odwołuje się rzeczywiście czy do literatury, czy do historii, przede wszystkim do historii, ale także i do literatury antycznej. Niektóre te odwołania są trudne do identyfikacji, to znaczy jest trudno znaleźć miejsce konkretne, powiedzmy w jakimś dialogu platońskim, czy w jakiejś pracy Arystotelesa, do którego się odwołuje Piotr Skarga, z tym, że on niby daje jakby te odnośniki w takich glosach marginalnych, ale nie zawsze one są precyzyjne. No, poza tym trzeba powiedzieć tak, że niektóre te odwołania do historii czy do literatury antycznej są zdecydowanie z drugiej ręki, to znaczy z istniejących już powiedzmy zbiorów takich powiedzmy myśli czy wypowiedzi antycznych powiedzmy pisarzy, myślicieli, filozofów. To były takie dwa główne zbiory, mianowicie Baroniusza i drugie Bellarmina. I bardzo często Piotr Skarga nie podaje, że korzysta powiedzmy z Baroniusza czy z Bellarmina, ale my to jesteśmy w stanie stwierdzić.
Mówił profesor Stanisław Stabryła, uczestnik krakowskiej sesji naukowej o księdzu Piotrze Skardze.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Różaniec, sygnały troski, anioł stróż. Majowe czasopisma wydawnictwa sióstr Loretanek. Majowy numer miesięcznika Różaniec jest poświęcony Maryi, naszej królowej. Kontynuując cykl jasnogórskich ślubów narodu polskiego prymasa Wyszyńskiego, autorzy wyjaśniają, co znaczy z wszelką usilnością umacniać i szerzyć w sercach naszych i w polskiej ziemi cześć i nabożeństwo do Maryi, królowej Polski. Chcąc zrozumieć królowanie Maryi, pisze ksiądz Wojciech Przybylski, trzeba najpierw spojrzeć na Chrystusa, który nie był królem ziemskim. W Ewangelii widzimy Maryję jako całkowicie oddaną na służbę Królestwu Chrystusa. Ojciec Janusz Andrzejewski dodaje, że mamy Maryję za matkę i królową o tyle, o ile przyjmujemy jej królowanie i jesteśmy jej posłuszni. Różaniec przedstawia polski rok z Maryją, a więc kościelne święta maryjne wyrosłe z tradycji ludowej. Publikuje świadectwa na to, że Maryja jest także najlepszą matką i pośredniczką łask. O historii ślubów narodu polskiego i ślubach jako zobowiązaniu pisze Krystyna Czuba. Tyle razy jako naród składaliśmy śluby, umiemy się modlić, a nie umiemy żyć po chrześcijańsku. W maju miesiącu pierwszych komunii świętych sygnały troski proponują temat dzieci, pieniądze, prezenty. Co robić, żeby pieniądze i prezenty nie przesłaniały dzieciom największego daru, komunii świętej, by pieniądz był dla nas dobrym sługą, a nie złym panem, by nie poddać się magii pieniądza i manii kupowania. Serce, które da się opętać manii zdobywania pieniędzy i coraz to nowych rzeczy, ślepnie na innych, odwraca się od Boga. Czytamy w najnowszym numerze sygnałów troski. Bądźmy sercami, którymi Bóg kocha i rękami, przez które On obdarowuje najmądrzej i najdyskretniej. Patronem majowego numeru Anioła Stróża jest Anioł Pokoju z Komunią Świętą, który uczył fatymskie dzieci szacunku do Najświętszego Sakramentu i osobiście je przygotował do jego przyjęcia. Różane serce to zachęta, by stać się dla Pana Jezusa ogrodem z róż, a nawet rajem. W numerze także ulubieńcy czytelników, czyli rodzina Janielskich i mała Marysia. Jest zagadka kryminalna o zaginionym ministrancie, który wcale nie zaginął, i o rycerzu królowej nieba i ziemi. Jak co miesiąc są też krzyżówki i rebusy z nagrodami. Zarówno do sygnałów troski, jak do Anioła Stróża zawsze dołączone są płyty. Zapraszamy do lektury pism, a także do odwiedzania naszych stron internetowych www.loretanki.pl.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.